David Attenborough, czyli taki znany przyrodnik.
Kamil Sagan.
On czyta filmy dokumentalne, takie zagraniczne. The Venus Flytrap. Pamiętam od dzieciństwa ten jego głos. To on pierwszy zawsze właśnie zwracał dużą uwagę nie tylko na zwierzątka, ale także na rośliny. Like the sundew, it makes itself very attractive, oozing nectar across the brim of each leaf. I tam je bardzo fajnie opisywał, używając bardzo, bardzo takich malowniczych słów. Zawsze jak słyszę jego głos, mówię, o, to ten człowiek, który mnie fascynował zawsze, nie? But any visiting insect
had better watch out for these six tiny hairs. Ta przyroda go cały czas od samego początku interesowała.
Mama Kamila.
Może 9-10 lat miał, to już pierwszą muchołkę sobie kupił. Oczywiście zamawiał gdzieś za granicą, bo one jeszcze nie były dostępne. This fly has to tread carefully.
Bagno wciąga. No i to jest prawda, że po prostu wciąga tak, że jak raz zobaczysz, to jest tak niesamowite ekosystem, my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Idziemy nad jeziora, idziemy do lasu i widzimy, o, no, fajne, mamy to opatrzone. Bagno jednak jest takim, czyli torfowisko tak naprawdę konkretnie, jest tak nietypowym pejzażem, dlatego że tam na przykład rosną 200-300-letnie sosny, które są naszego wzrostu, mają 1,5 metra wysokości, 1,70 m, tak? Bardzo niskie skarłowaciałe, wszędzie jest pło. Pło, czyli mech torfowiec, po którym się chodzi. I trzeba bardzo ostrożnie chodzić, bo może się rozerwać i wessać nas 10 metrów pod spód.
Doktor inżynier Magdalena Pogorzelec, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Szukam rosiczek, bo czasami się zdarzają, ponieważ to jest część pła torfowiskowego przywiezionego z terenu, które służy do badań laboratoryjnych, tutaj do eksperymentów naszego kolegi. I ponieważ rosiczki w naturalnym środowisku rosną właśnie w tym ple torfowiskowym między torfowcami, w związku z tym czasami się zdarza, że przywozimy niechcący zupełnie ze sobą jakieś okazy. No dobrze, przygotujemy w takim razie wszystkie niezbędne rządy ku temu, żeby zrobić preparaty. Tutaj mamy przygotowane w pudełkach szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, wodę do zrobienia preparatu. Kto z Państwa będzie robił preparat? Okay. Bardzo proszę. Proszę sobie przygotować na szkiełku podstawowym niewielki fragment liścia. Proszę skalpel. Pęcetę, igła preparacyjna, niezbędna do wykonania preparatu. Proszę. Jak ja poznałam Kamila, on był fascynatem i on to robił u siebie na parapecie. Tak było. I nie zajmował się od początku rosiczką, tylko najpierw bardziej takimi egzotycznymi roślinami. Z tego co pamiętam, on się zjawił u mnie, bo był zainteresowany właśnie taką stroną naukową tego typu prac, więc przyszedł do koła naukowego ekologów, które prowadziłam wtedy. Myślę, że w terenie zobaczył wtedy rosiczki pierwszy raz i bardzo dużo spędził czasu na torfowiskach, obserwując je. Robiliśmy również wspólnie właśnie takie eksperymenty hodowli tych rosiczek na podstawie oczywiście pozwoleń wszelkich, prawda, które trzeba uzyskać, żeby w ogóle zajmować się roślinami rzadkimi. Prowadziliśmy eksperymenty, które miały nam pokazać, na jakich podłożach można uprawiać, hodować te rośliny w warunkach takich sztucznych, prawda, w domu, czy w laboratorium, czy po prostu w jakiejś hodowli.
Na początku jeździliśmy na torfowiska, wchodziliśmy w te dzikie tereny, gdzie było często trudno się dostać. I liczyliśmy, mierzyliśmy wielkości rosiczek i tak dalej. Uzyskiwałem zezwolenie na pobranie po kilka osobników z każdego gatunku z danego miejsca. Posadziłem na różnych podłożach, później przez rok czasu mniej więcej mierzyłem je, jak rosną, jakie mają tempo, czy wytrzymują zimowanie w warunkach sztucznych, prawda, czyli ten okres spoczynku. No i później na koniec podsumowałem to wszystko, jakie po prostu podłoże jest najlepsze. No, okazało się, że najlepszym jest to naturalne podłoże, czyli zawartość torfu kwaśnego, z dodatkiem po prostu mchu torfowca, w którym naturalnie te roślinki rosną sobie.
Kamila, pierwsze prace naukowe, pierwszą pracę, czyli pracę licencjacką. obronił w 2010 roku. Dotyczyła ona oczywiście gatunków rosiczek, dwóch gatunków, Drosera intermedia i Drosera rotundifolia w stanowiskach naturalnych i możliwości adaptacyjne tych gatunków do warunków hodowli ex situ, czyli poza środowiskiem. To była pierwsza jego praca, w dużej mierze na początku oczywiście teoretyczna, ale także uwieńczona doświadczeniem takim jego własnym. No i tutaj mamy również pracę magisterską Kamila, bardzo dobrą, wyróżnioną pracę pod tytułem Występowanie trzech gatunków roślin z rodzaju Drosera na torfowisku nad jeziorem Łokietka oraz ich możliwości adaptacyjne do warunków hodowli ex situ. Obroniona w 2012 roku. Ona już w części została opublikowana, popełniliśmy taką z Kamilem wspólną publikację na tematy, które są tutaj również poruszane w tej pracy. Szersze audytorium też już ma dostęp do tych wyników badań.
Tata Kamila.
Panienki, syn, w których sadził, to były o tamte, o takie tam jeszcze takie stoją, takie widzi pani, mm-hmm. o tamte urządzonka, ale to już teraz do rozbiórki, to już będzie rozebrane, mm-hmm. także wie pani.
Czyli robił co mógł, nie mając środków na
nie
starcie.
Nie mając środków, tak. A dzięki temu właśnie, że był duży dom, to miał gdzie sobie tam w korytarzach, w holach na górze porozstawiać w pokojach, w łazienkach, rozstawiał właśnie te in vitra. I dzięki temu, że miał to po prostu porobione in vitro, to później w tych maleńkich belgijeczkach, jak nazywałem, takie cieplarenki, belgijeczki, nie? No i między innymi w tym tunelu, w tej właśnie cieplarni, tej starej, tam też właśnie trzymał te rośliny. Robił co mógł, żeby to po prostu rozkręcić wszystko.
Bardzo dużo ciekawych rzeczy napisałem, bo większość polegała właśnie na badaniu tego, na jakich podłożach chcą rosnąć i tak dalej. Cały przegląd przez nasze właśnie trzy gatunki rosiczki, które mamy. Potwierdziliśmy liczne występowanie gatunków z rodzaju Drosera rotundifolia, intermedia, anglika, prawda? Badaliśmy ich cechy biometryczne i tak dalej. No i to były takie najciekawsze rzeczy, że mogliśmy sprawdzić, na jakich podłożach rosną, czy na piasku, czy na torfie, czy na mchu torfowcu, czyli charakterystycznych dla roślin owadożernych. No i badania oczywiście dały fajne informacje dla dalszej ochrony. Teraz jest prowadzona ochrona i namnażanie metodą in vitro, prawda, tych roślin, ale dzięki tej pracy też wiedzą na uczelni, na jakich podłożach mogą je później hodować, prawda?
Doktor inżynier Marzena Parzymies.
Znajdujemy się w Laboratorium Kultur Tkankowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i tu prowadzimy uprawę roślin torfowiskowych w warunkach in vitro. Owadożerne są rosiczki, rosiczka pośrednia, długolistna i okrągłolistna. Trzy gatunki w tej chwili są w uprawie. Te roślinki są poddawane pracom badawczym. Dla nich została opracowana pożywka wzrostowa, zostały przebadane różne czynniki środowiskowe i te roślinki są rozmnażane w celu przekazania ich później do służb ochrony przyrody i sadzenia w stanowiskach naturalnych. Lub ewentualnie pomysł jest taki, żeby wprowadzać je także do sprzedaży.
Lokalna grupa działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem.
Tomasz Kozieł, jestem pracownikiem biura LGD do spraw doradztwa, animacji i obsługi biura. Zacząłem pracę tutaj od 2016 roku i to był mój pierwszy nabór na podejmowanie działalności gospodarczej. Wtedy tam spotkałem się z panem Kamilem pierwszy raz. Zwrócił uwagę, bo jakaś taka pasja w nim była, że tak powiem. Takie zaangażowanie w to, co robił. Pozytywne myślenie o tej swojej jakby pasji, o tych roślinach owadożernych. I to w ogóle taki bardzo ciekawy pomysł. Pamiętam, że mnie to zainteresowało. Ale z drugiej strony też bardzo tak był zaangażowany też w takie rzeczy związane z dokumentami aplikacyjnymi i z przygotowaniem. Bardzo był aktywny. Praktycznie na wszystkich szkoleniach tutaj u nas uczestniczył. Była to produkcja, gdzie u nas jest najwyżej oceniana, najwięcej punktów dostał za tą produkcję, ale też za taką innowacyjność. Takiej działalności na terenie tutaj nawet całego LGD nie stwierdziła rada.
Pomyślałem, no teraz albo nigdy. Jak mi nie wyjdzie, no to pójdę gdzieś do jakiejś korporacji. W korporacji zawsze się znajdzie jakieś miejsce, prawda? No a na szczęście pojawiła się szansa i na dofinansowanie, na projekt. To już później poszło wszystko, że tak powiem, jak burza, prawda? I udało się pierwsze miejsce w gminie, uzyskałem najciekawszy projekt, największa ilość punktów, no i dalej. Zabawa z całym projektem.
dzięki temu, że jestem budowlańcem, to po prostu myśmy postawili to halę synowi, bo bardzo trudne to było do postawienia. A to, że się orientuje w budownictwie, nie? Pomogłem mu, bo to jest tak potężna płyta. Ta płyta ma 2 m 15 szerokości, 12 metrów długości. Jeżeli by nie był zachowany poziom i przekątna, to te płyty by się klawiszowały. Ja kopałem doły, a syn skręcał te przęsła, nie? Były doły pokopane i później każde przęsło z osobnośmy stawiali, skręcaliśmy to, późnieśmy takimi specjalnymi urządzeniami to już później poziomowali, podkładaliśmy specjalnie cegły szamotowe pod spód, bo żeby to były bardzo twarde cegły, bo zwykła to pękała nam cegła, a nie można było deski ani nic wkładać, czy jakiegoś tam żelaza, żeby, bo żelazo rdzewieje, deska znów gnije, nie? A cegła to nie ulega degradacji pod spodem. Iśmy to wszystko wypoziomowali idealnie i tak, i drzwi mu się dobrze zamykają tutaj i się po prostu płyty nie klawiszują i wiater nie zrywa tych poliwęglanów, nie? Chociażby bardzo silne wiatry, bo w innym przypadku, jakbym się nie znał, nie miał tej takiej wiedzy fachowej budowlanej, to byśmy sobie z tym nie poradzili. No i bardzo były trudne do wykonania te stoły tutaj, te właśnie, które po prostu się przemieszczają w tym tunelu, nie? Bo to taka technologia. Po prostu miejsca nie zabierają te wanny. Chcemy, to robimy szerszy korytarz lub węższy, nie? I te wanny w środku to jest bardzo skomplikowana rzecz, na których stoją te rośliny i ta woda jest w tych wannach, nie? To jest bardzo skomplikowana rzecz. Miał chęć, ambitny był i to po prostu zrobił, no.
Znajdujemy się w szklarni, która ma powierzchnię tak około 100 metrów kwadratowych. Jest w postaci takiej łukowej. To jest szklarnia skonstruowana i sprowadzana z Rosji, bo w Polsce nie mamy takich produktów, prawda? Ma 3,5 metra wysokości i 15 metrów długości. I mamy tutaj takie 4 duże stoły zaelowe, które są w sumie najważniejszą częścią inwestycji poza pokryciem z poliwęglanu, który bardzo dobrze trzyma nam temperaturę i dobrze przypuszcza światło, bo te roślinki potrzebują silnego światła. Mamy tu właśnie te 4 stoły zalewowe, bo charakterystyką roślin wadożernych jest to, że powinny ich korzenie cały czas stać w wodzie dla większości gatunków, bo są to roślinki bagienne. Jeżeli zapewnimy im takie warunki, no to będą sobie nam świetnie rosły, prawda? Bo są najbardziej zbliżone do warunków naturalnych. Jak te stoły za chwilę poruszę je, będziemy słyszeli taki dźwięk charakterystyczny. Mimo, że są bardzo długie, to są ruchome, jezdne, więc możemy je przesuwać i maksymalnie wykorzystać naszą powierzchnię, prawda? Więc na 100 metrach kwadratowych mamy 85 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej. To daje już taką możliwość postawienia na raz rozsadzenia około 10 tysięcy roślin. Dzięki czemu jestem no, tak naprawdę polskim największym producentem roślin owadożernych. Takiej dużej szklarni z taką ilością no, nie znajdziemy, prawda, w Polsce. Mamy okazję ją sobie zwiedzić. Teraz może przejdziemy się kawałek. Mamy tutaj postawiane różne gatunki. Głównie są to kapturnice, muchołówki, kapturnice w różnych kolorach, także zaraz zobaczymy kwitnące. Roślinki takie jak rosiczki właśnie, które mają tą lepką ciecz. Najczęściej mam te roślinki wymieszane ze sobą. To nie jest tak, że na jednym stole stoi jeden rodzaj roślin, na drugim drugi, dlatego że same roślinki nie lubią monokultury nigdy, tak? Jednak jedna roślinka wyłapuje drobne muszki z podłoża, takie szkodniki, czyli ziemiórki, i wyłapuje w sąsiadujących roślinach, w muchołówkach i tak dalej, więc dlatego są one troszeczkę tutaj pomieszane. No ale dzięki temu moim zdaniem czują się naturalnie, a roślinki lubią swoje towarzystwo, im to nie przeszkadza. Tutaj też widzimy, są różne roślinki, które albo kwitną w różnej fazie rozwoju, które dopiero wyrastają, nie wyglądają do końca tak atrakcyjnie, ale miesiąc, dwa i będą bardzo ładne, atrakcyjne. Są też małe sadzonki. To są właśnie kapturnice Sarracenia. One naturalnie występują w Ameryce Północnej i mają system łapania taki, że wokół tego całego kielicha takiej długiej rurki, która może dorastać nawet do metra wysokości, wytwarzają słodki nektar. Owad do niego przylatuje, poślizguje, bo tam jest taka bardzo śliska, woskowa substancja wewnątrz, wpada do środka tego kielicha, tam ginie i ona wydziela enzymy trawienne, które spływają po tym owadzie i go sobie powoli rozpuszczają. Tutaj widzimy jakiś taki pajączek mały gdzieś tam jest, chyba o, ma na tyle chwytne, długie nogi, że chyba sobie po prostu żeruje na te muchy, które przylatują, prawda? Bo to też są takie zależności ekologiczne u niektórych roślin, że niektóre owady korzystają z tych systemów łapania i wabienia owadów roślin owadożernych, a same nie są łapane, a sobie trochę podjadają te owady, które mają paść ofiarą takiej roślinki. Tutaj też widzimy kwitnące te kapturnice, bo one są mrozoodporne i jeżeli je przechłodzimy przez okres zimy, to mają takie oryginalne kwiaty. One już płatki zgubiły, ale zostały jeszcze całe gniazda nasienne. Teraz się będą dojrzewały, prawda, na kolejne. No, wydając nasiona na jesieni. Mieszamy podłoże. Jest torf kwaśny. No i przeważnie mieszamy go po prostu z wodą przed sadzeniem roślin. Jak nasypujemy później wybieramy takie doniczki, prawda, mamy standaryzowane. No i w taką doniczkę napełniamy podłożem, przed sadzeniem przeważnie na początku. Napełnia się około 200, 300, 400 doniczek naraz i dopiero zaczynamy sadzenie. Zawsze sobie płuczę też ręce od razu w stole, prawda, przed przesadzaniem. I takie roślinki później rozsadzamy, gdzie widzimy, że są jakieś kępy, prawda. No to rozsadzamy je na 2-3 sztuki, w zależności jak tam roślinka pozwoli nam się podzielić, prawda.
Szukałam osoby, która ma doświadczenie w takiej uprawie polowej i szukałam też osoby, która byłaby zainteresowana wdrażaniem wyników badań, które my tutaj robimy. Bo tak naprawdę sens badań jest taki, żeby je później wykorzystać. I tak się poznaliśmy, zaczęliśmy współpracę. I mam nadzieję, że owocną. My prowadzimy już takie projekty z wykorzystaniem innych gatunków roślin, gdzie odtwarzamy całkowicie populację roślin, akurat wierzby lapońskiej i borów kolistnej. Natomiast rosiczka jest rośliną zagrożoną wyginięciem, dlatego też prowadzimy te badania we współpracy z ekologami z naszej uczelni i planujemy pozyskać też środki na odtwarzanie populacji, które wyginęły na terenie Lubelszczyzny. Zachowanie tej bioróżnorodności, zachowanie gatunków, które no, codziennie jakieś tam rośliny i zwierzęta znikają z powierzchni ziemi, jest ważne no, dla celów też edukacyjnych. Powinno wszystkim zależeć, żeby wszystkie gatunki miały takie same szanse i żyły na naszej planecie. Natomiast w momencie, kiedy jakiś gatunek znika, to może nie widać tych skutków ujemnych od razu, natomiast mówi się, że trzepnięcie skrzydła motyla ma odbicie na drugim końcu świata, więc na pewno wyginięcie czy zniknięcie z powierzchni ziemi jakiegoś gatunku rośliny też będzie miało jakiś skutek, którego może dzisiaj nie widzimy. Natomiast no, rośliny, akurat rosiczki owadożerne torfowiskowe, są jednym z niezbędnych elementów, które na tych torfowiskach się znajdują i dzięki nim też te torfowiska w odpowiedni sposób funkcjonują. Natomiast same torfowiska są jakby rezerwuarem naszej wody, tlenu i okazuje się, że mogą być dużo ważniejszym ekosystemem niż jakieś nawet miejsca zalesione.
Mamy niedużo roślin owadożernych w Polsce. Rosiczki i tłustosze, jakieś pływacze, aldrowandy, ale to już rośliny wodne są, prawda? Tu mamy rośliny najbardziej znane z owadożernych, najciekawsze. No i ich ochrona też służy później popularyzowaniu, prawda? Ochrony w ogóle całych torfowisk, które są tak jakby nerkami naszej planety. One oczyszczają wszystkie wody, przez to, że magazynują bardzo duże ilości wody, zapobiegają powodziom i tak dalej. Więc rosiczka jest czymś ciekawym, co ludzi interesuje, fascynuje, bo to jest roślina drapieżna, a zwraca uwagę po prostu na cały problem ekologiczny, prawda? Ochrony całych rezerwatów i tak dalej. Melioracji doprowadziły do osuszenia torfowisk i zostało ich bardzo mało.